Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Rożek, a to jest podcast Nauka to lubię. Pierwszy w tym roku SOR, czyli subiektywnym okiem Rożka, czyli przegląd najciekawszych, właśnie subiektywnie wybranych przeze mnie, ale moim zdaniem najciekawszych informacji naukowych z ostatniego tygodnia. To pierwszy SOR w tym roku. SORy dotychczas były emitowane na kanale YouTube'owym Nauka to lubię. Od początku 2022 będą emitowane jako podcasty. Pierwsza informacja, no właśnie, gigantyczna asteroida leci w kierunku Ziemi, ale spokojnie przeleci obok. Asteroida 7482-1994PC1, to 1994 to jest rok jej odkrycia, przeleci nieopodal Ziemi w przyszłym tygodniu, a konkretnie 18 stycznia o godzinie 22.51 czasu polskiego. Obiekt skalisty ma długość około 1 km, tak przynajmniej jest szacowany. NASA uznała ten obiekt za potencjalnie niebezpieczny. Jest 3 razy większy mniej więcej niż wieża Eiffla, czyli całkiem spory. Na naukatolubie.pl znajdziecie artykuł na temat tego, jakie byłyby konsekwencje zderzenia takiego obiektu z Ziemią. Asteroida przeleci w odległości bardzo, bardzo małej, bo prawie 2 milionów kilometrów od Ziemi. Bardzo małej w skali kosmicznej, ale na tyle dużej, że możemy się na spokojnie czuć bezpiecznie. To jest to właśnie prawie 2 miliony kilometrów od Ziemi, to jest około, czy ponad 5 razy dalej niż dystans pomiędzy Ziemią a Księżycem. Ze strony NASA wynika, że asteroida będzie widoczna dla astronomów amatorów, czyli tych, którzy nie dysponują jakimś bardzo profesjonalnym, gigantycznym sprzętem obserwacyjnym. Asteroida została odkryta w 1994 roku i kalkulacja jej trajektorii pozwala stwierdzić, że zbliżyła się do Ziemi, czy że zbliża się do Ziemi regularnie. Ostatnio 89 lat temu i wtedy była bliżej, dużo bliżej, o połowę bliżej, bo około 1 milion kilometrów od nas. Najbliższe przejście, tak jak wspominałem, będzie 18 stycznia o 22.51 czasu polskiego. Kolejne będzie też 18 stycznia 2105 roku i przeleci w odległości około 1 miliona kilometrów. Takie asteroidy uderzają w Ziemię raz na 600 tysięcy lat. Asteroida 7482-1994PC1 okrąża Słońce co rok i 7 miesięcy czasu ziemskiego. W odległości od Słońca między 0,9 a 1,8 razy większej niż Ziemia. Gdyby to było tylko 1,8, byłbym spokojny, ale to jest od 0,9 do 1,8, a to oznacza, że w końcu te obydwie orbity się przetną. Natomiast no, na razie takiego niebezpieczeństwa nie ma. No właśnie, czy my mamy technologię, która dałaby się, czy pozwoliłaby spychać takie obiekty, gdyby rzeczywiście były na kursie kolizyjnym z Ziemią? Niestety nie mamy niczego takiego. Jeżeli obiekt nam zagraża, mamy coraz większą świadomość, to znaczy mamy coraz lepsze sposoby na to, żeby tego typu obiekty odkrywać i śledzić. Ja nie mam przekonania, czy to dobrze, bo skoro nie mamy technologii, która pozwala cokolwiek zrobić, to ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, że mamy coraz większą świadomość, że coś w nas może uderzyć, bo nawet jeżeli to coś będzie za pół roku, rok, może za 5 lat, jeżeli taki obiekt się znajdzie, no to pozostaje nam tylko i wyłącznie patrzeć w niebo i czekać, chociaż nadzieja jest. Między innymi misja DART należąca do NASA dopiero co została wysłana w kierunku asteroidy Didymos. W ramach tej misji ma być sprawdzona technologia spychania czy zmiany trajektorii obiektu, który porusza się po zadanej, po określonej trajektorii. Jak cokolwiek z tej misji wyniknie, to na pewno Was o tym poinformuję. Zanim znowu o kosmosie, ciekawa informacja z medycyny. Na Uniwersytecie w Oksfordzie powstał tani test, dzięki któremu z próbki krwi można określić, czy u pacjenta rozwija się nowotwór i czy ten nowotwór jest nowotworem złośliwym i czy dał przerzuty. Całość została opisana w czasopiśmie Clinical Cancer Research. Test sprawdzono na 300 osobach. To niewielka grupa, ale wystarczająco duża, żeby policzyć wstępnie przynajmniej skuteczności. Więc skuteczność w wykrywaniu nowotworu była wysoka, wynosiła 95%, a to w praktyce oznacza, że z grupy 20 chorych u 19 udaje się go wykryć tym testem. Jeżeli chodzi o przerzuty, skuteczność była tylko ciut niższa, bo wynosiła 94%. W tekście, który został publikowany, jak wspomniałem, w Clinical Cancer Research, autorzy twierdzą, że jest to pierwszy test, który tylko i wyłącznie z próbki krwi z tak dużą skutecznością potrafi to wszystko wykryć. To wszystko, czyli nie tylko fakt zaistnienia komórek nowotworowych, ale także to, czy dały one przerzuty, czy dają one przerzuty. Dotychczasowe testy były zaprojektowane tak, że wykrywały materiał genetyczny konkretnych rodzajów nowotworów. Natomiast ten z Oxfordu działa inaczej. Dzięki technologii magnetycznego rezonansu jądrowego określa poziom metabolitów we krwi. Osoby cierpiące na nowotwór, osoby, których nowotwór jest złośliwy i dał przerzuty, i osoby zdrowe są do rozróżnienia właśnie po metabolitach znajdujących się w analizowanej próbce krwi. A metabolit to nic innego, tylko produkt metabolizmu, czyli działania komórki. Szukając jakiejś analogii, przyszły mi do głowy dwa przykłady. Pierwszy to, analizując skład powietrza w jakiejś miejscowości, możemy stwierdzić z łatwością, czym palą w piecach ludzie, którzy w tej miejscowości mieszkają. Albo analizując skład izotopów radioaktywnych, na przykład w wodzie, można określić, czy są one pochodzenia naturalnego, czy doszło do awarii, na przykład, nie wiem, reaktora na pokładzie okrętu podwodnego, czy może ktoś przeprowadzał w tym basenie wodnym, w tym morzu, w tym oceanie jakieś podwodne próby ładunków jądrowych. To wszystko da się określić, badając skład izotopów i wzajemne stosunki ilościowe izotopów do siebie, bo każde z tych zdarzeń pozostawia po sobie charakterystyczny ślad. Tak jak taki charakterystyczny ślad pozostawiają komórki nowotworowe, inny charakterystyczny nowotwory złośliwe dające przerzuty, inny ślad komórki zdrowe. Zresztą to takie unikatowe profile metabolomiczne, bo tak się je nazywa, dają wszystkie komórki, które działają nieprawidłowo. Dopiero się zaczynamy tego uczyć, dopiero jesteśmy na samym początku drogi, ale inna grupa, ale też pracująca na Uniwersytecie w Oxfordzie, wykazała w przeszłości, że w ten sam sposób można wykryć na przykład stwardnienie rozsiane. Więc być może w przyszłości będzie tak jak w filmach science fiction, gdzie z kropelki krwi można powiedzieć, czy analizując kropelkę krwi można powiedzieć wszystko o stanie zdrowia pacjenta. Kto wie? A wracając na ziemię, test, o którym mówię, jest tani, a to bardzo ważne, bo tylko dzięki temu może być w przyszłości powszechny. Autorzy tekstu i testu twierdzą, że pracują nad tym, żeby był także bardzo prosty do przeprowadzenia, na tyle prosty, żeby każdy lekarz, a nie tylko specjalista, mógł go przeprowadzić. Na razie muszą być jeszcze przeprowadzone testy na większych grupach pacjentów. I wracamy w kosmos. Japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Niigata, pracujący na Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, czyli ALMA, obserwowali nowonarodzoną czy rodzącą się gwiazdę, tak zwaną protogwiazdę. I ku ich zdziwieniu odkryli, że tą rodzącą się gwiazdę otacza kokon cząsteczek organicznych. Zanim powiem o tym dalej, pozwólcie, że powiem 5 słów o ALMIE. Kilka lat temu byłem w ALMIE, w ośrodku, w którym stoi ALMA. To jest największy na świecie interferometr radiowy. Jest wybudowany na płaskowyżu w chilijskich Andach. Wysokość przerażająca dla niektórych, bo ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Sam wyjazd był w ogóle super i kiedyś być może o nim opowiem, jak będzie okazja. Natomiast znajduje się tam sporo, bo prawie 70 radioteleskopów. One są o różnych średnicach, 12 metrów, 7 metrów, chyba jeszcze są troszeczkę mniejsze. I one pod konkretne obserwacje są bardzo precyzyjnie ustawiane na tym płaskowyżu. Wygląda to niesamowicie, bo do przestawiania tych dużych radioteleskopów służy specjalny pojazd, który w ogóle wygląda jak z filmu science fiction. Po to, żeby tam w ogóle móc się poruszać, trzeba mieć maskę tlenową założoną, bo na tej wysokości po 5 krokach człowiekowi zaczyna się kręcić w głowie i jest po prostu słabo, nie da się funkcjonować. Więc naukowcy, którzy tam pracują i muszą wychodzić z budynku na zewnątrz, mają takie maski tlenowe jak w szpitalach. Ja takiej maski nie miałem, tylko taką, którą nakładałem na nos i usta wtedy, kiedy zaczynało mi się kręcić w głowie. To Alma znajduje się jakieś 50 km od takiego miasteczka San Pedro de Atacama. Wszystko znajduje się na północy Chile, a znajduje się właśnie w tamtym miejscu, dlatego że tam jest jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi. Najsuchsza atmosfera na Ziemi. Alma obserwuje w długościach fal milimetrowych, submilimetrowych. One są bardzo wrażliwe na wilgoć znajdującą się w powietrzu. W związku z tym lepiej, żeby tego typu obserwacje prowadzić w miejscach, gdzie tej wilgoci jest bardzo mało. A wracając teraz do tego odkrycia. Wszystko dzieje się na granicy Drogi Mlecznej, na peryferiach Drogi Mlecznej i nagle okazuje się, że tam w gwieździe, czy wokół gwiazdy, która dopiero zaczyna się formować, która dopiero się formuje, odkryty zostaje węgiel, tlen, azot, siarka, krzem, ale także większe cząsteczki takie jak na przykład metanol, etanol, mrówczan metylu, eter dimetylowy. Można by wymieniać długo, bo w publikacji, która została opublikowana w Astrophysical Journal, lista tych związków jest rzeczywiście dosyć długa. Inne badania wcześniejsze pokazały, że w środku Drogi Mlecznej, bliżej centrum Drogi Mlecznej, także jest bogactwo cząstek i związków organicznych, ale także w innych partiach Drogi Mlecznej, ale znajdujących się bliżej centrum. Natomiast to jest pierwsze badanie, które pokazało takie bogactwo na obrzeżach. Co to odkrycie oznacza? Nie do końca wiadomo. Takie bogactwo związków organicznych może być magazynem do budowy prostych form życia. Jeżeli jest tego sporo wokół gwiazdy, która dopiero powstaje, można wnioskować, że dużo tego będzie także na planetach, które ewentualnie powstaną wokół takiej gwiazdy, gdy ta się już uformuje. Nie jest to jednak dowód na istnienie życia, a raczej jest to tylko poszlaka, że jakby co, to życie miałoby tam z czego powstać. Tylko tyle i aż tyle. Na razie nie wiadomo nawet, czy tak daleko od środka galaktyki te związki organiczne są powszechne, czy znajdują się tylko i wyłącznie w kokonie wokół tej jednej gwiazdy. Na naukatolubie.pl znajdziecie najnowsze informacje. Bardzo Was zapraszam na tą stronę. Zapraszam też do oglądania wideo na profilu czy na kanale Nauka to Lubię na platformie YouTube, ale też Nauka to Lubię Junior. Tam są treści dla dzieci. Zapraszam też do czytania tekstów i do słuchania podcastów. To wszystko, co robi Nauka to Lubię, jest możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli ktoś chce dołączyć do grupy wspierających Nauka to Lubię, zapraszam na zrzutka.pl/naukatolubie. Na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia.